skrót wiadomości z kraju i ze świata.
Wojskowym samolotem do Polski wróciło 10 rannych w wypadku polskiego autokaru w Chorwacji. Stan pacjentów jest stabilny, ale wymagają oni dodatkowej diagnostyki, która ma zostać przeprowadzona w szpitalach w województwie mazowieckim, łódzkim i wielkopolskim. Kolejny transport pacjentów z Chorwacji będzie zależał od ich stanu zdrowia.
Do wypadku polskiego autokaru doszło w sobotę, gdy jadący w kierunku Zagrzebia autobus zjechał z drogi i wpadł do rowu przy autostradzie. Zginęło 12 osób, a 32 zostały ranne. Wszystkie ofiary wypadku to polscy obywatele, którzy pielgrzymowali do Medjugorje.
Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że polecił Inspekcji Transportu Drogowego zintensyfikowanie wszystkich weryfikacji sprawności pojazdów, zwłaszcza pojazdów autobusowych i autokarów.
Pewność, że dzieci w wakacje poruszają się bezpiecznym pojazdem, to podstawa, mówił w Brwinowie premier Mateusz Morawiecki.
Wicepremier i szef MON-u Mariusz Błaszczak był dziś na poligonie w Poznaniu, gdzie obserwował szkolenie polskich żołnierzy na czołgach Abrams.
W wystąpieniu minister obrony podkreślał, że czołgi te są najnowocześniejszymi na świecie, a rozpoczynający się kurs daje możliwość szybkiego przygotowania polskich żołnierzy i polskich techników do obsługi Abramsów.
Szef MON przypomniał też, że 116 czołgów Abrams w starszej wersji ma wejść do służby w Wojsku Polskim w przyszłym roku. Później do Polski trafi też 250 najnowocześniejszych Abramsów.
Wiceszef MSWiA Maciej Wąsik zapowiada, że jesienią do użytku oddana zostanie perymetria w ramach zapory na granicy polsko-białoruskiej. Inwestycja jest obecnie w trakcie realizacji. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem. Realizacja inwestycji pozwoli na znacznie skuteczniejsze zapobieganie nielegalnej migracji ze strony białoruskiej.
Inspektorat Ochrony Środowiska oraz Wody Polskie stale monitorują sytuację na Odrze w związku ze zjawiskiem śnięcia ryb. Przekazali dziś przedstawiciele obu instytucji. Dodali, że prowadzone są analizy, jaka substancja jest za to odpowiedzialna.
Działania prowadzone są na terenie 5 województw, przez które przepływa rzeka. W 2 z nich, dolnośląskim i lubuskim, odnotowano śnięcie ryb.
Skrócenie czasu dojazdu pociągiem z Wrocławia do Łodzi i do Warszawy o połowę to efekt budowy kolei dużych prędkości na trasie Wrocław-Sieradz-Łódź. Połączenia powstaną w ramach Centralnego Portu Komunikacyjnego.
Podczas konferencji prasowej w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim zaprezentowano szczegóły wariantu inwestorskiego prawie 200-kilometrowego odcinka kolei dużych prędkości na Dolnym Śląsku. W ramach programu kolejowego CPK do roku 2034 ma powstać 2000 kilometrów nowych linii kolejowych.
Lewica złożyła do marszałek Sejmu wniosek w sprawie przyspieszenia posiedzenia Izby. Politycy tego ugrupowania chcą, by odbyło się one jeszcze w tym miesiącu. Lewica proponuje, aby posłowie spotkali się w celu rozpatrzenia m.in. projektu w sprawie dodatku grzewczego. Obecnie najbliższe posiedzenie Sejmu zaplanowane jest na 14, 15 i 16 dzień września.
Od soboty do środy potrwają w Krakowie obchody 20. rocznicy konsekracji Bazyliki w Łagiewnikach i zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu. Główne uroczystości zaplanowano na niedzielę. Nastąpi wówczas poświęcenie dzwonów nadziei, z których jeden trafi do Ukrainy, a drugi do Australii.
Ojciec Święty Franciszek podczas audiencji generalnej w Watykanie mówił o okresie starości. Podkreślił, że to szczególny czas oczekiwania, który zbliża człowieka do Królestwa Bożego.
Zwracając się do Polaków, zaznaczył, że czas wakacji powinien być też okazją do ożywienia więzi z Bogiem i ludźmi. Zaapelował, aby nie zaniedbywać codziennej modlitwy i uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii. Na koniec pobłogosławił wiernych.
Komisja Europejska zatwierdziła plan udzielenia przez Polskę około 22 milionów euro pomocy na restrukturyzację spółki Rafako. Chodzi m.in. o przywrócenie firmie długoterminowej rentowności do końca 2024 roku.
Rafako działa w sektorze energetycznym, ciepłowniczym, naftowym i gazowym. Jest m.in. wykonawcą bloków energetycznych. Komisja uzasadniła, że pomoc jest konieczna i odpowiednia, aby przywrócić spółce rentowność.
Od dziś obowiązuje zakaz importu rosyjskiego rosyjskiego węgla do krajów Unii Europejskiej. To wynik upłynięcia okresu przejściowego, który był przewidziany w piątym pakiecie sankcji unijnych wymierzonych w Rosję. Embargo nie uwzględnia żadnych wyjątków. Dopilnowanie, by zakaz importu surowca z Rosji był respektowany, należy do obowiązków krajów członkowskich.
Chińska Armia Ludowo-Wyzwoleńcza poinformowała o zakończeniu szeregu misji wojskowych wokół Tajwanu. Chińskie wojsko zapowiada jednak prowadzenie regularnych patroli w celu utrzymania zdolności bojowej.
Ćwiczenia zbrojne wokół Tajwanu były prowadzone od 4 sierpnia. Według chińskich władz był to odwet za niedawną wizytę spikerki Izby Reprezentantów USA Nancy Pelosi w Tajpej. Tajwan informował, że jeszcze dziś 17 myśliwców naruszyło linię mediany cieśniny tajwańskiej.
Szef biura prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego wskazał, że trzeba podjąć wszystkie wysiłki, by zakończyć aktywną fazę wojny przed zimą. Jako powód wskazał niebezpieczeństwo ataków rosyjskich na ukraińską infrastrukturę ciepłowniczą i energetyczną.
Zełenski podkreślił, że im dłużej wojska rosyjskie będą okupowały tereny na Ukrainie, tym trudniej będzie je wyzwolić. Jednocześnie przyznał, że jest to trudne zadanie.
Stany Zjednoczone będą prowadzić więcej ćwiczeń wojskowych z krajami bałtyckimi, w tym z Łotwą, zapowiedział minister obrony Lloyd Austin podczas pierwszej od 1995 roku wizyty amerykańskiego wojskowego polityka tej rangi w Rydze.
W wystąpieniu wskazał na rosnące znaczenie krajów bałtyckich, które od zachodu sąsiadują z Rosją, przez co obawiają się, że mogą być kolejnymi ofiarami agresji Moskwy.
Wezwaliśmy ambasadora Rosji w Tallinie, by wyrazić nasz formalny protest przeciwko naruszeniu wczoraj estońskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjski śmigłowiec, przekazało dziś MSZ Estonii. Dodano, że do incydentu doszło na południowym wschodzie kraju.
Szefowie MSZ państw G7 wezwali Rosję do wycofania jej wojsk z Ukrainy i przekazania rządowi w Kijowie kontroli nad Zaporowską elektrownią atomową. Wczoraj Rosja rozpoczęła proces przyłączenia obiektu do swojej sieci energetycznej i odłączenia go od sieci ukraińskiej. Wcześniej władze obwodu Zaporowskiego na Ukrainie wezwały międzynarodową społeczność do ustanowienia reżimu demilitaryzacji w strefie elektrowni.
Był to skrót najważniejszych wydarzeń mijającego dnia.